obrazie wykonanym za pomocą teleskopu Hubble'a widzimy galaktykę M87. Nie ten punkt na środku, tylko cały obraz to galaktyka, czy w zasadzie jej fragment. To jasne światło to z kolei samo jej centrum, z którego ciągnie się długi na przeszło 3000 lat świetlnych język gorącej plazmy. Leżące na jego drodze gwiazdy wybuchają jedna za drugą, a to i tak tylko widoczna część całego płomienia. Strugi materii są wystrzeliwane z tego punktu, z prędkością zbliżającą się do prędkości światła. Gdyby mogły, to by ją osiągnęły, ale żeby rozpędzić coś materialnego do prędkości światła, potrzebna by była nieskończona siła. Rzeczy, które osiągają prędkość światła, robią to dzięki temu, że są czystą energią, a nie materią. Nie mają żadnej masy, tak jak światło. Żeby rozpędzić materię do tak gigantycznych prędkości, że zbliżają się do prędkości światła, potrzeba czegoś naprawdę wyjątkowego. Tym czymś jest drzemiąca w centrum galaktyki czarna dziura. Jedna z dwóch we wszechświecie, które zostały zobrazowane w ostatnich latach. Drugą jest ta znajdująca się w centrum naszej galaktyki. Jest najbliżej, więc była świetnym kandydatem do obserwacji. Ale ten obiekt wcale nie jest tak blisko. M87, bo sama dziura też nosi nazwę galaktyki, z której pochodzi, jest czymś o niespotykanej skali. Możemy sobie wyobrażać, że gdyby starożytni Grecy wiedzieli o tego typu obiektach, byłby to tylko dowód na istnienie tytanów. Popatrzcie na to porównanie. Czarna dziura w naszej galaktyce już jest stworzeniem wystarczającym, żeby wywołać zachwyt albo trwogę. Jej właściwa część, czyli ta idealna, nieprzenikniona czerń, pochłania Słońce całkowicie. Ale to, co znajduje się wokół, sięga już dalej, do orbity Merkurego. To cała ta wirująca w skrajnych warunkach materia, obiekty wpadające do dziury, ale też te, które dzięki szczęśliwemu położeniu zostają rozpędzone i wystrzelone daleko od tej piekielnej karuzeli. To integralna część czarnej dziury, zjawisko, które istnieje tylko przez jej potężne oddziaływanie i zjawisko, które oczywiście posiada wiele artystycznych interpretacji, animacji, które próbuję pokazać, jak to tak naprawdę wygląda, ale trudno jest przewidzieć rzeczywistość i trudno jest oddać tak niedorzeczne warunki, które panują w tym miejscu. Spójrzmy teraz na M87. Ta galaktyka nie jest nawet w czołówce 100 czy 200 dla nas najbliższych. Nie jest też w czołówce największych znanych galaktyk. Za to właśnie samo jej centrum, ten punkt, wokół którego rotują miliardy znajdujących się tam gwiazd i planet, to okaz porażający. Pamiętajcie, nasza czarna dziura, pustka, mrok, które wchłaniają Słońce i autostrada oślepiającej materii sięgająca Merkurego. M87. To wyrwa w przestrzeni, która rozmiarem przewyższa nie tylko Słońce, ale też Ziemię, Jowisza, Neptuna, cały Układ Słoneczny, zbliżając się do dystansu, na którym znajduje się Voyager 1, najdalszy od Ziemi obiekt ludzkiego pochodzenia. Sama ta centralna pustka po prostu zastępuje i kasuje nasze podwórko, ale materia kotłująca się w jej pobliżu to jeszcze inna bajka. Rzadko zdarza się coś bardziej trafnego niż przydomek, którym ją ochrzczono. Po Weihi nawiązuje do hawajskiego folkloru, gdzie Po oznacza stwórczą otchłań, ciemność, z której rodzi się cały świat, a Weihi to władcze insygnia, korona, w którą odziana jest ta ciemność. Korona, która budzi respekt, a nawet lęk. Czarna dziura, jak smok, zionie żywym ogniem, który dociera do kolejnych układów gwiezdnych. Warto zaznaczyć, że na tym obrazie czerń nie oddaje perfekcyjnie tego, jak daleko naprawdę sięga horyzont zdarzeń, czyli na jak dużą odległość czarna dziura faktycznie pochłania światło. Chodzi o to, że prawdziwy obiekt ma średnicę jakoś dwa razy mniejszą niż na tym zdjęciu, a ta dodatkowa czerń dookoła jest cieniem zakrzywionego wokół światła. To jednak i tak detal, dlatego że jej rozmiar wciąż jest wystarczający, żeby pochłonąć wszystkie planety w naszym sąsiedztwie, łącznie oczywiście z nami samymi. Porównanie czarnej dziury do przestrzeni, którą zajmuje Układ Słoneczny, można rozumieć na parę sposobów, dlatego że z jednej strony jest ona jakimś obiektem astronomicznym, ale z drugiej jest też miejscem. Chociaż? Czy na pewno? Skąd w ogóle takie stwierdzenie? Żeby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się dziwnej genezie czarnych dziur. jednego z najbardziej einsteinowskich obiektów, jakie mógł wymarzyć sobie Einstein. Obiektu, który został zobrazowany dopiero 70 lat po śmierci naukowca, choć ten za życia przewidział, że takie obiekty powinny istnieć. Tak wskazywały obliczenia, nawet jeśli ludzka natura podpowiadała inaczej. Ale zanim przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest Goldenmark, sprzedawca złota inwestycyjnego. Na terenie współczesnej Bułgarii leżą grobowce liczące przeszło 5000 lat i to tam znaleziono najstarsze znane nam skarby oraz biżuterię ze złota. To, że ludzie cenią złoto, nie zmieniło się od czasów pierwszej cywilizacji aż do czasów wysłania człowieka w kosmos. Goldenmark to z kolei renomowany sprzedawca złota, który działa w Polsce od 15 lat. Oferuje sztabki, monety pochodzące wyłącznie ze sprawdzonych mennic i opatrzone certyfikatem autentyczności. I chociaż kojarzy się to z czymś dla bogaczy, prawda jest taka, że dziś można kupić sztabkę złota, która jest grubości kartki papieru i rozmiarem przypomina najmniejszą kartę SIM. Nawet taki drobiazg jest na dzień dzisiejszy warty około 300 zł. Złoto jest pożądane zarówno przez producentów biżuterii czy inwestorów, jak i naukowców i inżynierów. Błyska na czerwonym dywanie, a w kosmosie złote lustra osłaniają teleskopy przed Słońcem. Daleko mi do udzielania porad inwestycyjnych, ale jestem w stanie zrozumieć chęć posiadania jakiejś formy złota. A jeśli już to złoto kupować, to z czystym sumieniem mogę polecić Goldenmark. Wiecie, skąd to złoto pochodzi, w jaki sposób jest pozyskiwane i możecie nawet poprosić o dodatkową weryfikację przy odbiorze swojego zakupu. Link do sklepu, gdzie możecie się zapoznać z całą ofertą z tej reklamy, znajdziecie w opisie. Tam jest też mój kod Kacper50, który daje Wam zniżkę 50 zł na 5-gramową sztabkę złota. Dziękuję Goldenmark za sponsorowanie tego odcinka, a my wracamy do materiału. Jak stworzyć czarną dziurę? To bardzo proste. Możecie ją stworzyć w zasadzie ze wszystkiego, na przykład z Ziemi. Wystarczy, że weźmiecie Ziemię razem ze wszystkimi lądami, oceanami, całą i ściśniecie ją tak bardzo, żeby zmieściła się mniej więcej na takim obszarze. Dobra, ale co to znaczy zmieścić planetę, której rzeczywisty promień wynosi przeszło 6000 km w ludzkiej dłoni? Przecież z jakiegoś powodu ona zajmuje tyle, a nie mniej miejsca, prawda? Jest to możliwe dlatego, że nawet ciało stałe, które wydaje się jakby zajmowało 100% powierzchni, na której się znajduje, tak naprawdę ma dziury. Weźmy coś większego. Na tej samej zasadzie, jeśli będziemy patrzeć na płot z odpowiedniego dystansu, może nam się wydawać, że jest on ścianą. Może i trochę przezroczystą, bo widać tam jakieś drzewa, ale ścianą. Dopiero patrząc z bliska, zaczniemy dostrzegać luki. I te luki są wszędzie. Czasem są po prostu tak małe, że nasze ludzkie oko nie pozwoli nam ich zobaczyć. Doszlibyśmy w końcu do atomów, które też nie stykają się z innymi atomami i wewnątrz tych atomów ich składniki też nie stykają się ze sobą. Możemy więc zgnieść papier, ale w pewnym momencie dojdziemy do takiego stanu, w którym nie możemy go już zgnieść bardziej. Nie dlatego, że jest to niemożliwe, po prostu dlatego, że nie mamy wystarczającej siły, żeby sprzeciwić się siłom natury, które trzymają ten papier w całości. Pustego miejsca, które można znaleźć między strukturą tej materii, jest wystarczająco, żeby ścisnąć ją dużo, dużo, dużo bardziej. Tak bardzo, że cała Ziemia, owszem, mogłaby zostać ściśnięta do takiego rozmiaru i w teorii dostalibyśmy wtedy czarną dziurę. Co prawda, żeby dokonać tego ściśnięcia, tej kompresji, musielibyśmy zastosować absurdalnie wielką siłę, ale gdyby nam się to udało, ta mała czarna dziura wciąż miałaby masę równą całej naszej planecie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, że promień 9 mm, o którym mówiliśmy, nie jest przypadkowy. Jest to promień Schwarzschilda naszej planety. Każdy obiekt posiada ten promień, tylko jego wartość jest zawsze inna. Jest to promień, do którego trzeba by ścisnąć daną masę, aby mogła w teorii stać się czarną dziurą. 9 mm dla Ziemi, ale dla Słońca już 3 km. Ten promień jest wyliczany na podstawie masy i rozmiarów danego obiektu i tego, jak bardzo trzeba by ten obiekt ścisnąć, żeby jego siła przyciągania była tak potężna, działała na tak krótkim dystansie, że nic, co wpadnie w to oddziaływanie, nie będzie już w stanie się wydostać, odkleić, nie będzie w stanie uciec od tej grawitacji. Nieważne, czy jest to materia, czy jest to energia, taka jak światło, które jest w stanie osiągnąć tę maksymalną prędkość, nawet ta prędkość nie będzie wystarczająca, żeby uciec z czarnej dziury. Właśnie ta właściwość daje nam zjawisko, które nazywamy czarną dziurą. Obiekt, ale też miejsce, obszar, z którego nie da się wydostać. Teoria względności opisuje bowiem, że cała masa obiektu, który teraz stał się czarną dziurą, skupia się tylko i wyłącznie w jednym centralnym punkcie. Tak zwana osobliwość to coś o nieskończonej gęstości. Być może dlatego, że wszechświat tak działa, a może dlatego, że brakuje nam kluczowego elementu układanki, który wytłumaczyłby, co tak naprawdę kryje w sobie nieskończona gęstość. Co dokładnie dzieje się w tak małej skali, ale przy tak skrajnych siłach. To, co jednak nas interesuje teraz, to, że osobliwość zajmuje tylko ten jeden punkt, a cała wielkość czarnej dziury, którą my obserwujemy, to po prostu zasięg działania osobliwości. Zależnie od tego, jak duża jest ta masa i jak silna jest grawitacja, zasięg staje się większy i ten zasięg nazywamy horyzontem zdarzeń. Jak daleko sięgają macki osobliwości, które trzymają światło i wszystko inne przy sobie? To jest sfera krytycznego oddziaływania czarnej dziury. Granica, która przebiega między wszechświatem a tym, co dzieje się tam. Bo co dzieje się w czarnej dziurze, zostaje w czarnej dziurze. Nie wiemy jednak, jaka jest perspektywa z wewnątrz, jeżeli jakaś. Z naszego punktu widzenia cały ten mrok to po prostu obiekt. I to sam ten horyzont, nieskończenie cienki, oddziałuje całą mocą czarnej dziury. To, co wewnątrz, z perspektywy obecnej fizyki, nie istnieje, bo nie da się tego dostrzec, zbadać, opisać. Każda czarna dziura wygląda dokładnie tak samo. Możemy spekulować, że to, co jest za horyzontem zdarzeń, to wciąż jakieś miejsce, ale z naszej perspektywy jest to niemożliwe do oceny. Być może coś tam jest. Może my sami jesteśmy we wnętrzu gigantycznej czarnej dziury. No cóż, to jest temat na inny film. Stworzenie z dowolnego obiektu czarnej dziury nie jest aż tak oczywiste, bo owszem, każdą rzecz teoretycznie można zmniejszyć do jakiegoś rozmiaru, który będzie wystarczający, żeby powstała czarna dziura, ale istotne jest też to, jak do tego zmniejszenia dochodzi. Co się dzieje w trakcie tej kompresji? Nie bez powodu wszystkie czarne dziury, które obserwujemy, mają pewną minimalną masę, powyżej masy trzech słońc. Zazwyczaj dochodzi do uformowania czarnej dziury w momencie śmierci gwiazdy, kiedy eksploduje ona spektakularnie, podczas gdy jej rdzeń zapada się do środka, dając tę potrzebną do uformowania czarnej dziury nieprawdopodobną kompresję. Ale przy masie mniejszej niż masa trzech słońc dzieje się coś innego. Grawitacji nie udaje się rozłożyć przeciwnika na łopatki. Inne siły stawiają opór, wystarczający, żeby o włos uniknąć przemiany w czarną dziurę. Zamiast tego dostajemy zupełnie inny obiekt, gwiazdę neutronową. Zapadnięty rdzeń starej gwiazdy, chociaż nie może konkurować z czarnymi dziurami, wciąż jest czymś skrajnym. Gwiazda neutronowa swoją gęstością dorównuje temu, jak gęste jest jądro atomu. A pomyślcie, jak małe jest jądro atomu w porównaniu do czegoś, co ma średnicę na przykład 20 km. Materia na całej tej przestrzeni jest upakowana niezwykle gęsto, ale nie nieskończenie gęsto. Skąd żuk ma wiedzieć, gdzie toczyć łajno w nocy? To proste. Patrzy w gwiazdę. Tak przynajmniej wynika z badania, w którym obserwowano, jak żuki gnojarze poruszają się nocą. Potrzebują jakiegoś kompasu, czegoś, co sprawi, że będą mogły iść w prostej linii, a nie chodzić w kółko ze swoim skarbem. Insekt w nocy aktywnie przechyla i obraca głowę, obserwując niebo. I mimo, że nie ma wystarczająco dobrego wzroku, żeby patrzeć na pojedyncze gwiazdy, co innego z całym pasem Drogi Mlecznej. Pod warunkiem oczywiście, że ten pas jest widoczny. W badaniach faktycznie zauważono, że w pochmurne noce żuki są zdezorientowane. Z kolei w miejscach, w których sztuczne światła zanieczyszczają niebo, można by pomyśleć, że żuki poradzą sobie jeszcze gorzej. Tam jednak po prostu się adaptują. Kierując się w stronę silnych świateł, miast i budynków, mają ten kompas, który pozwala im nie zginąć. Czy jest jednak szansa, że patrzący w niebo żuk nieświadomie kieruje swój wzrok w stronę czarnej dziury, która jest tak mała jak on? Pierwotna czarna dziura. To jest hipotetyczny obiekt, których wiele mogło się uformować dawno, dawno temu, w warunkach zupełnie innych niż te, które obserwujemy w kosmosie dzisiaj, czyli niedługo po Wielkim Wybuchu. Wtedy czarne dziury mogłyby w teorii uformować się bez tych gwiazd, które umierały, bez tych eksplozji, które dziś są nam potrzebne do tego, żeby czarna dziura miała szansę zaistnieć. I jeszcze lepiej, te czarne dziury mogłyby wyjaśnić pewne zjawiska. Pamiętacie ciemną materię, wciąż niewyjaśnioną siłę grawitacji, większą w wielu miejscach kosmosu niż powinna być? Sugeruje ona istnienie czegoś, co tę grawitację posiada, wywołuje, ale co nie jest widoczne, tak jak normalna materia. Czy za tą tajemniczą masą mogłyby stać małe, nieuchwytne, ale liczne i masywne czarne dziury? Czas pokaże. Kiedy budowano wielkie zderzacze cząstek, które pozwalają naukowcom rozpędzać cząstki do niebywałych prędkości i kierować je na kolizję ze sobą, co pozwala uwalniać niebywałą energię, wiele osób podnosiło alarm. No, może nie wiele, niektórzy. Co, jeśli przez przypadek stworzymy czarną dziurę? Jest to wysoce nieprawdopodobne, ale nawet gdyby było prawdopodobne, taka czarna dziura raczej nie stanowiłaby specjalnego zagrożenia. Małej czarnej dziurze daleko do zdolności błyskawicznego pożerania i rośnięcia, którą moglibyśmy sobie wyobrażać. Mówimy o obiektach, które nie byłyby widoczne gołym okiem, obiektach, które może i zapadły się pod wpływem ogromnej energii, ale nie są wystarczająco wyrośnięte, by stanowić zagrożenie dla planety. To oznacza, że pierwotne czarne dziury, takie, które powstały dawno temu, mogłyby być bardzo blisko, choćby i wśród nas. Przejście takiej czarnej dziury przez na przykład Słońce byłoby jak nic, jak wbicie wykałaczki w masło, a wykrycie pierwotnej czarnej dziury przy obecnej technologii byłoby jak szukanie igły, nie w stogu siana, tylko w oceanie.